Dobry wieczór, bracia i siostry. Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Dzisiaj chciałbym się dzielić słowem z listu Jakuba. Ten list stał się dla mnie taką zachętą, inspiracją do tego, żeby właśnie dzisiejszego wieczora podzielić się z Wami tym słowem. A wcześniej to słowo Pan Bóg skierował osobiście do mnie. List Jakuba. List Jakuba prawdopodobnie pierwsza spisana księga Nowego Testamentu, spisana około 45-49 rok po Chrystusie. Autorem, jak mówiłem, jest Jakub, brat pański, czyli brat Pana Jezusa Chrystusa. Paweł powiedział: a innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. To możemy czytać w Galacjan. I też ciekawe słowo jest w Mateuszu, w 13 rozdziale. Tutaj właśnie Jakub jest wymieniony. Jest tu napisane o Panu Jezusie: a przyszedłszy swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, że się bardzo zdumiewali i mówili: skąd ma tą mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli, czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego, i tu właśnie jest ten Jakub, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda. A siostry jego czyż nie są wszystkie u nas, skąd tedy ma to wszystko? I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Obszerniej troszkę to przeczytałem. I po Jezusie, który począł się z Ducha Świętego, jak czytamy tutaj, urodziły się Józefowi i Marii inne dzieci, wśród nich właśnie Jakub. To była zwykła, możemy powiedzieć, wielodzietna żydowska rodzina. Choć myślę, że Kościół tradycyjny odrzuca takie nauczanie, które teraz słyszymy, właśnie myślę sobie dlatego, żeby czerpać zyski z kultu maryjnego. Gdyby tak ktoś miał odwagę ogłosić, że jest to kult bałwochwalczy, który nie wielbi Boga, no, to byłby bardzo odważny, bo jest wiele miejsc kultu i myślę, że właśnie w tych miejscach są czerpane zyski z tego kultu maryjnego. Ale był też taki czas w życiu tego Jakuba, że nie wierzył w Pana Jezusa. W Biblii jest napisane w pewnym fragmencie, że nawet bracia nie wierzyli w Niego i był wśród nich również Jakub, ale przyszedł taki moment, że ten Jakub, autor tego listu, przywódca zboru w Jerozolimie, przyszedł taki czas, że Jakub uwierzył, że Jakub uwierzył. I list Jakuba, kiedy patrzymy na sam początek tego listu, list Jakuba jest adresowany do wierzących, którzy pochodzili z Żydów. Do wierzących, którzy pochodzili z Żydów. Którzy na skutek prześladowania żyli w rozproszeniu. Na Cyprze, w Antiochii i dalej. Myślę, że bracia i siostry, jest dla nas oczywiste, że pierwsi chrześcijanie, pierwsi naśladowcy Jezusa pochodzili z Żydów. Sam Pan Jezus był Żydem, apostołowie. My pochodzimy z nieżydów, czyli z pogan. Mówię z Żydów, Żyd, a właściwie, kiedy patrzymy do Słowa Bożego, nie za bardzo też tak rozumiałem, co to słowo oznacza. Lubię wiedzieć, co dane słowo oznacza. W naszych tłumaczeniach jest Żyd, a ja spojrzałem do przekładów interlinearnych i jest napisane Judejczyk. Judejczyk. w znaczeniu chwalca Jahwe, czciciel Boga Jahwe. To już mi coś tak bardziej pokazuje, co oznacza słowo Żyd. Paweł, apostoł, mówił o sobie: jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Czyli mówił: jestem Judejczykiem, czyli czcicielem Boga Jahwe. Sam Jezus był Judejczykiem, czcicielem Boga Jahwe. I jak mówię, list Jakuba jest pisany do ludzi wierzących. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że pewni współcześni nauczyciele Słowa Bożego twierdzą, że nie jest to list pisany do wierzących, dlatego że nie pasuje im treść tego listu i próbują podważyć, ci oszuści próbują podważyć to, że list był pisany do wierzących, bo nie potrafią przyjąć treści tego listu i tych słów, które są zawarte w liście, że jest on kierowany jednak do osób wierzących, czyli do nas, tak? Do mnie i do ciebie jest ten list, bracie i siostro. Choćbyśmy spojrzeli chociażby, cały list właściwie o tym mówi, każdy fragment tego listu, że jest on pisany do wierzących, ale gdybyśmy chociaż spojrzeli, bracia i siostry, drugi rozdział, pierwszy werset, co tam jest napisane? Tam jest napisane, mówi Jakub pod natchnieniem Ducha Świętego: bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Do wierzących? Oczywiście, że do wierzących. Oczywiście. Ten list Jakuba właśnie może być trudny taki, może nawet wydawać się taki szorstki, ale Jakub właśnie pisze o tym, jak powinno wyglądać to prawdziwe życie chrześcijańskie. To mi się właśnie tutaj podoba w tym liście. Życie, które wynika właśnie ze zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa i tego dzieła przebaczenia, które Pan Jezus dokonał dla nas na krzyżu, gdzie przelał swoją krew dla mojego, dla twojego zbawienia. I to wszystko, w sumie to jest krótki list, ale to wszystko, o czym pisze tutaj Jakub, było obecne na początku, można powiedzieć, w tym pierwszym kościele i jest obecne dzisiaj. I dlatego Duch Święty kieruje te słowa, te słowo dzisiaj właśnie do nas. Duch Święty zwraca uwagę na treść tego listu, listu świętego Jakuba. Wiecie, my mówimy o sobie i myślę słusznie, że jesteśmy wierzący, wierzący się mówi, niewierzący. No kto to jest ten wierzący tak naprawdę? Wierzący, to wiemy o tym bardzo dobrze, to jest ten, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Taka osoba żyje w posłuszeństwie wiary, w posłuszeństwie pod panowaniem Jezusa. Biblia mówi, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Ale jest też ciekawym, że na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian na początku tego listu i na samym końcu stawia wiarę na równi z posłuszeństwem. I on tam mówi o posłuszeństwie wiary, czyli nie ma czegoś takiego jak wiara bez posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wiara jest równoznaczna z posłuszeństwem. Paweł tam pisze o posłuszeństwie wiary. I nawet w Starym Testamencie możemy czytać, tu mam zaznaczone takie słowa, gdzie Boże Słowo, czyli Pan Bóg, mówi, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Czyli nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Grzech nieposłuszeństwa, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Również oddawanie czci obrazom Biblia nazywa grzechem. I bracia i siostry, tam, gdzie jest prawdziwa wiara w Jezusa, prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, zauważcie, że tam zawsze następuje zmiana życia. Tam zawsze następuje zmiana życia. Gdzie jest prawdziwa wiara, tam jest upamiętanie, czyli metanoia, czyli zmiana myślenia. Co się zmienia? No zmienia się, kiedy człowiek przyjmie Jezusa, uwierzy w Jezusa jako swojego Pana, Zbawiciela. Co takiego się zmienia? Myślę, że zmienia się serce, tak? Z tego kamiennego serca staje się mięsiste, staje się łagodne. Zmieniają się myśli, tak powinno być po przyjęciu Jezusa. Zmienia się słownictwo, zmienia się zachowanie człowieka radykalnie, a jeśli były jakieś nałogi, to Jezus uwalnia z nałogów. Ja sam tego doświadczyłem po prawie 12 latach głębokiego uzależnienia od heroiny, że Chrystus ma tą moc, której nie mają lekarze, żeby uwolnić człowieka, żeby zmienić jego serce, żeby człowiek był wolny od wszelkich nałogów. Następuje zmiana, musi następować zmiana radykalna w życiu człowieka, jeśli jest ta prawdziwa, zbawcza wiara. Serce się zmienia, słownictwo się zmienia. Moje słownictwo było kiedyś wulgarne, nawet bardzo wulgarne, ale po przyjęciu Jezusa to wszystko się zmieniło. Dzisiaj jedynym przekleństwem, jakie używam, to jest o matko i córko albo rety kotlety. Tak to wygląda. Ale patrząc na życie bez Boga, było to życie z twardym sercem. Kiedy wychodziłem z domu, w jednej kieszeni miałem strzykawkę z igłą, w drugiej papierosy i benzynową zapalniczkę. Benzynową dlatego, że jak się podgrzewało heroinę w kapselku od wódki, to zapalniczka nie wystrzeliła, plastikowa się topiła i wystrzelała, a benzynowa trzymała długo. A w drugiej kieszeni od spodni, w jednej kieszeni od spodni miałem zawsze nóż, a w drugiej miałem stalowy kastet. I niestety tak moje życie wyglądało, że używałem tych wszystkich rzeczy od czasu do czasu. Dzisiaj noża czy strzykawki używam do, czy zapalniczki do innych rzeczy. Właśnie dlatego, że Jezus Chrystus radykalnie zmienia zachowanie człowieka. I tak naprawdę to widać, że człowiek jest wierzący. To po prostu widać. Tam, gdzie też Jezus jest Panem, to widać też owoc Ducha Świętego. Gdzie Jezus jest Panem, gdzie jest ta prawdziwa, żywa, zbawcza wiara w Chrystusa, tam widoczny jest owoc Ducha Świętego. O tym też mówi ten list Jakuba. Musiałbym go cały przeczytać. Też jest to tutaj zawarte. Owoc Ducha jest widoczny u prawdziwie wierzących ludzi, czyli miłość, radość, tak, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest widoczne u prawdziwie wierzących ludzi, dla których Chrystus jest Panem. Wiemy dobrze o tym, że chrześcijaństwo nie polega na tym, że się zmówi, powtórzy modlitwę grzesznika, tak, a potem z różnym skutkiem chodzi się do zboru, słucha się kazań. Nie na tym to wszystko polega. Jakub mówi w pierwszym rozdziale, 22 werset, mówi, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. A kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A więc Jakub, tutaj Słowo Boże, Duch Święty zachęca nas do tego, byśmy byli wykonawcami Słowa Bożego, nie tylko ludźmi, którzy słuchają kazań. Jezus mówi, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Wiecie, przemiana życia, myślenia nie nastąpi właśnie, jeśli nie będzie tego upamiętania, tej zmiany myślenia, co jest bardzo ważne. Mąż i żona wracają do domu i po kazaniu, po nabożeństwie i mąż pyta żony, jak tam? Podobało się kazanie? No, w sumie nie lubię go słuchać, jeszcze się tam pomylił. Nie 45, tylko 44 rok to było chyba, mniej więcej. A nie wiesz, kiedy Denis przyjeżdża? Wiecie, niekiedy wierzący właśnie przychodzą do zboru tylko jak usłyszą, że przyjedzie jakiś kaznodzieja z innego kraju, czy znana osoba, to wtedy jakoś tam się zmobilizują. Czy to jest życie w wierze, w posłuszeństwie Chrystusowi? No, musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie, i chciałbym to podkreślić, że tu nie chodzi o to, bracia i siostry, żeby się podobało. I nawet szczerze mówiąc, jeśli chodzi o mnie, to nie zależy na tym, żeby się podobało. Tu nie chodzi o to, żeby się podobało, tylko chodzi o to, żebyś w końcu się upamiętała, żebyś w końcu poddała się Słowu Bożemu, żeby w końcu był widoczny w twoim życiu owoc Ducha Świętego, żebyś w końcu, druga siostro, drugi bracie, abyśmy my wszyscy w końcu zaczęli też przyprowadzać ludzi do Chrystusa, by być takim świadectwem właśnie dla ludzi, żeby oni w ogóle chcieli słuchać, to raz, a dwa, żeby starać się o to właśnie, żeby nowe osoby przychodziły do zboru, żeby nowe osoby przychodziły przede wszystkim do Jezusa Chrystusa, żeby ten owoc też Ducha Świętego był widoczny w naszym życiu. To jest bardzo ważne, bo Bóg chce tego, żebyśmy stawali się podobni do Jezusa. Tam, gdzie właśnie, gdzie jesteśmy, czy w swojej pracy, w twojej pracy, w relacjach z ludźmi, czy oni widzą w nas Pana Jezusa. Czy twój sąsiad, z którym się spotykasz, widujesz, czy on widzi w tobie Jezusa, postawę Jezusa. Czy ludzie, z którymi codziennie się spotykamy, widzą w nas Jezusa, tą postawę, charakter Pana Jezusa Chrystusa. Czy może widzą tylko człowieka, który się we wszystkim i niekiedy ze wszystkim nie zgadza? To jest bardzo ważne też, co my mówimy przed ludźmi niewierzącymi. Czy kiedy mówimy na przykład o polskim rządzie, to mówimy o tych ludziach z szacunkiem, o tych ludziach, których tak naprawdę, mówię teraz chociażby o polskim rządzie, których Bóg ustanowił. Biblia mówi, że nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Oczywiście Pan Bóg nie bierze odpowiedzialności za grzechy ludzkie i za złe decyzje, ale władza pochodzi od Boga. Prawdziwi wierzący, ludzie prawdziwie narodzeni z Ducha Świętego, dla których Jezus jest Panem, tacy ludzie będą błogosławić, błogosławić swoich wrogów nawet, błogosławić tych, którzy ich krzywdzą, błogosławić również rządzących. Drogi bracie, czy byłeś choć przez minutę, byłeś premierem przez minutę chociaż, albo prezydentem przez minutę? Nie. Co masz do powiedzenia? Nam się tylko wydaje, że mamy coś do powiedzenia, żebyśmy to lepiej zrobili. Szczególnie mężczyźni mają takie zapędy właśnie do decydowania. Może to jest nawet dobre, bo to Bóg w nas włożył do liderowania, do przywództwa. Nie, Bóg nas nie wybrał, zauważcie, na takie stanowisko. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, nie nadajesz się do tego. Masz tam jakieś opinie, a ty byś to lepiej zrobił, jakby cię tam postawili? Nie masz kompetencji. Ja też ich nie mam. Jakoś mogę z tym żyć, w ogóle mi to nie przeszkadza. Może to, co mamy nieraz, bracia, to mamy tylko pewną zarozumiałość, której osoba wierząca, należąca do Jezusa nie powinna mieć tak naprawdę. Nie mamy kompetencji. Ja też nie mam kompetencji, żeby być w kościele liderem, starszym czy pastorem. Jak byłem młodszy 20 lat temu, to wydawało mi się, że takie kompetencje posiadam, a cały kościół jest w błędzie, bo nie dostrzega moich talentów. Tak to kiedyś wyglądało. Ale ja nie mam takich kompetencji. Nie mam, to nie jest moja sprawa, że tak powiem. A co do kompetencji, to też Biblia o tym mówi, jakie powinny być kompetencje starszego zboru. Chociażby taki, że dzieci trzyma w posłuszeństwie, w uczciwości, które te dzieci nie stoją pod zarzutem rozpusty czy knombrności, nieposłuszeństwa. Tam wszystko jest opisane. Jak to nieraz mówię, tam wszystko stoi czarno na białym. Czyli są pewne kompetencje. Jak mówię, ja ich nie posiadam. Także, bracia i siostry, jesteśmy, jeśli jesteśmy prawdziwie wierzący, to myślę, też będzie coś takiego w nas, taka chęć przyprowadzania innych do Jezusa, chęć przyprowadzania innych do zboru. Pytam się was, no gdzie są te osoby w naszym Elimie? Bierzemy za to odpowiedzialność? Ja nie widzę tych osób tutaj, że my kogoś przyprowadzamy do Boga. Nie wiem, z czego to się bierze. Zastanawiam się sam nad sobą też dlaczego. Czy ktoś, kto jest, myślę, wyniosły w sercu, nazywa siebie chrześcijaninem, będzie w stanie podzielić się Ewangelią z człowiekiem, tak aby ten ją przyjął? No niekiedy się tak stanie, bo Bóg się przyznaje do słowa, nie nawet do osoby, która głosi, tylko do słowa, które jest głoszone. Ale jeśli osoby w grzechu, które żyją w grzechu, nazywa się patologią, no to jak tu takim osobom głosić Słowo Boże? Ale też wierzę, że my tak nie myślimy, ani tak nie mówimy. Wiecie, tak zwane kościelnictwo właśnie polega na tym, że się chodzi do zboru, słucha się kazań, komentuje się potem w domu te kazania, że się podobało, nie podobało. Może się nawet idzie na modlitwę, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika. Dalej jest to, o czym mówi Jakub w swoim liście. Dalej jest fałszywa mądrość, dalej jest problem z językiem, dalej jest stronniczość, dalej są waśnie, dalej jest brak uczynków wypływających z wiary, dalej jest chęć bogacenia się za wszelką cenę. Słyszeliśmy już takie słowo na początku. Dalej jest nieuczciwość. No kupił auto, ale na umowie wpisał niższą kwotę, żeby podatek był mniejszy. Taki zaradny brat był. Tak to wyglądało. Zatrudnił pracownika, no fajnie, ale na czarno. Miał zapłacić 16 zł na godzinę, no ale się okazało, że zapłacił 13. No. I dalej jest to, co mówi Jakub. Osąd brata, siostry, złości przykryte takim religijnym słownictwem. Fajnie, Wojtku, chwała Bogu, głosisz, ale zajmij się czym innym. Może rzeczywiście będzie to lepsze dla mnie, bo trudno być dobrym kaznodzieją, kiedy głosi się tylko raz na jakiś czas. Myślę, że trzeba w tym być tak mocniej, bardziej, częściej, żeby mieć praktykę. O to mi chodzi, o praktykę. Praktykę, bo jak nie mówi się, nie głosi, to się nie ma praktyki, więc tylko o to mi chodzi. Mówimy o kimś wierzący, ale raczej, czy niewierzący, to jest wierząca osoba, a czy może to jest niewierząca osoba, ale raczej powinniśmy spytać, czy to jest osoba, która jest poddana Słowu Bożemu, czy to jest osoba posłuszna Słowu Bożemu, czy ta osoba kocha Boga, czy jest uległa, bracia i siostry, autorytetom ludzkim, czy jest uległa nauczaniu zborowemu. Wierzący, niewierzący, mało mi to mówi tak naprawdę. Czy ta osoba uniża się przed Bogiem? Czy jest ten owoc Ducha Świętego w jej życiu? Jakub też o tym pisze, że diabeł też wierzy w istnienie Boga. Diabeł też wierzy. I wie, że Jezus jest Zbawicielem. Tutaj Jakub pisze, demony również wierzą. O, ciekawe, i drżą, tak? Ale nie uznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i swojego Boga, co jest najbardziej istotne. Jezus, zauważcie, mówi o tym Ewangelia Jana, powiedział do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Tam mówi, że jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, ale dalej mówi do nich, ojcem waszym jest diabeł, bo chcecie postępować wedle pożądliwości ojca waszego. Mówi do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Może widzieli w Nim właśnie tylko Mesjasza, Zbawiciela, ale nie poddali Mu swojego życia jako Panu. A to jest w chrześcijaństwie najistotniejsze, aby być posłusznym Bogu i żeby poddać swoje życie Jezusowi, który jest Panem, który jest Bogiem i który jest Królem. Wtedy człowiek już nie robi tego, co sam by chciał, ale robi to, co Bóg dla niego przygotował. Jeśli Jezus panuje w moim i twoim życiu, to my robimy tylko to, czego Bóg oczekuje od nas. Nie robimy innych rzeczy. I jak czytamy dalej tam ten list Jakuba, to był problem, który istnieje nadal. Problem z pokorą. Tutaj Jakub mówi, 4:6, mówi, że Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Wiecie, chrześcijanin to tak naprawdę Chrystusowiec, tak? Ktoś, kto należy do Chrystusa. Chrystus jest dla niego Panem, jest Panem w jego życiu. Sama ta nazwa, wiemy dobrze o tym, chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest, jak uważają niektórzy, tylko od Chrystusa. Tak możemy sobie pomyśleć, czy Polska jest krajem chrześcijańskim? Na pewno nie. Jest krajem pogańskim. Znakomita większość myśli, że są chrześcijanami, ale nie są. Nie są chrześcijanami, bo Jezus nie jest Panem w ich życiu. Nigdy nie poddali swojego życia Chrystusowi jako Panu, więc nie są chrześcijanami. A my, bracia i siostry, jak jest z nami? Czy jesteśmy chrześcijanami, czy chrześcijanami jakby tylko z nazwy? Czy należymy do Pana? Czy Jezus jest w naszych sercach? Czy jest Panem naszego życia? Czy jesteśmy posłuszni Słowu Bożemu? No chodzę do zboru 30 lat, no to bardzo dobrze. Tylko czy Jezus jest Panem twojego życia? Jakub w swoim liście w 1:1, 21:1 mówi, odrzućcie wszelki brud, nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czyli tu Jakub mówi, że to słowo musi stać się częścią naszej natury. Jest to prawdą, że ta zbawienna wiara jest zawsze wiarą żywą, tak? która nie poprzestaje tylko na samym wyznaniu Chrystusa jako Zbawiciela, lecz również właśnie skłania się do posłuszeństwa Chrystusowi jako Panu. Wiara jest czynna w miłości. Zauważcie, że są ludzie, którzy bardzo dobrze znają literę Pisma Świętego. Ale co z tego, jeśli nie podporządkowują się temu, co mówi Pismo? Co z tego, że znają te słowo, ale nie poddają mu się? Jezus nie jest dla nich Panem i Jezus nie jest dla nich Bogiem. Wiecie, tam, powtórzę to chyba 3 razy, tam, gdzie nie ma posłuszeństwa Bogu, tam nie ma chrześcijaństwa. Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa Bogu, tam nie ma chrześcijaństwa. Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa Bogu, tam nie ma chrześcijaństwa. Nie ma takiej opcji nawet. Bracia i siostry, więc co my mamy zrobić? Co my możemy zrobić? Zróbmy to, do czego zachęca nas list Jakuba. Uniżmy się przed Panem, a wywyższy nas, bo Jego jest ziemia i czas. Jest ta droga ratunku, jest to droga uniżenia, jest to droga upamiętania, zmiany myślenia. Ta droga jest drogą za Jezusem, jest drogą do nieba. A więc uniżenie i zmiana myślenia, zmiana serca. Jakub mówi, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I dalej mówi do nas wierzących, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie, niech śmiech wasz się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli więc jesteś... Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Tak tutaj jest napisane. No ja już w moich okularach nie widzę, ale dobrze. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A więc jest dla nas droga. Jest to droga jedyna słuszna i jedyna właściwa. To jest droga upamiętania, zmiany myślenia i droga uniżenia przed Bogiem, a wtedy będziemy tymi prawdziwymi świadkami Jezusa, którzy również przyprowadzają innych do Chrystusa, bo ci ludzie będą widzieć w nas po prostu Jezusa. Bogu niech będzie chwała. Chciałbym jeszcze się pomodlić, jeśli mogę, na zakończenie z wami, bracia i siostry. Wierzę w to, że Pan przygotował tak te słowo, że Duch Święty mówił do naszych serc. Bóg chciał, aby właśnie to, co było mówione, było przekazane. Najpierw Pan Bóg skierował te słowo do mnie. Potem poprosił mnie, aby te słowo przekazać dla zboru. Panie Boże, oddaję Tobie chwałę, bo Ty jesteś moim Panem, moim Zbawicielem, moim Bogiem. Dopomóż mi zawsze być poddany Tobie jako swojemu Panu i Bogu. Dziękuję Ci, że Twoja krew mnie oczyściła z moich grzechów, że mnie zbawiłeś, zmieniłeś moje życie. Ale pomóż mi być poddany Tobie, niech moje serce będzie uniżone, uległe Tobie. Boże, pomóż mi też innych przyprowadzać do Ciebie, żeby inni poznali, jak dobrym jesteś Bogiem, jak kochającym, wspaniałym, przebaczającym. Panie, dziękuję Ci za dobroć Twoją, za łaskę. Boże, przemieniaj każde serce, zmieniaj i moje myślenie, tak aby być coraz bardziej podobnym do Ciebie, Ty jesteś Panem i Królem, Ty jesteś moim Bogiem, naszym Bogiem, niech Tobie będzie chwała. Amen.